Drodzy Państwo, temat, który dziś proponujemy na antenie Radia Maria, rodzina najlepszą inwestycją w przyszłość Polski. Naszym gościem jest pan minister Stanisław Szwed. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Panie ministrze, pani minister Rafalska powiedziała, dziś wchodzi w życie najważniejsza ustawa prospołeczna, która wysiłkiem budżetu państwa sfinansuje pomoc dla ponad 3 700 000 polskich dzieci. Decyzja o dofinansowaniu wychowania drugiego dziecka była podyktowana właśnie tym, by sytuacja demograficzna Polski się poprawiła. Czy tak rzeczywiście na to możemy liczyć, czy to po prostu takie będzie rozdawnictwo pieniędzy, bo no, tak też opozycja z jednej strony mówi, a z drugiej ma pomysł nawet, żeby na pierwsze dać dziecko, a jak miała okazję, to tego nie czyniła.
Czy to bardzo ważny dzień dla polskich rodzin? On już od kilku dni trwał, 1 kwietnia ten program się rozpoczął. Był dreszczyk emocji, bo niedowiarkowie i właśnie opozycja wieszczyły, żeby to będzie czarny dzień dla polskich rodzin, a myślę, że to był wspaniały dzień dla polskich rodzin, że wdrażamy program Rodzina 500+. Program, o którym myśleliśmy od dawna, mówiąc tutaj jako Prawo i Sprawiedliwość, bo w programie mieliśmy, że kwestia polityki rodzinnej jest kwestią fundamentalną dla funkcjonowania państwa. I ten program w to się wpisuje. Realizacja tego programu, jak nazwa wskazuje, 500 zł, polega na tym, że ta pomoc będzie na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko do 18 roku życia i na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego, czyli dziecku niepełnosprawnym, to kryterium dochodowe to jest 800 zł, przy dziecku niepełnosprawnym 1200 zł. Takiego programu jeszcze nie było i on to jest duże wsparcie. W skali tegorocznego budżetu to jest 17 miliardów złotych, w przyszłorocznym budżecie 23 miliardy złotych. Tak jak już ojciec powiedział, to jest program, który dotyczy 2 700 000 rodzin, w których wychowuje się 3 800 000 dzieci. Oczywiście ten program ma dwa cele. Pierwszy cel to jest, jak już mówimy, świadczenie wychowawcze, to z jednej strony pomoc materialna dla rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych, tam gdzie dzieci jest więcej. I drugi cel demograficzny, czyli poprawienie wskaźnika dzietności. I warto tutaj jeszcze raz przypomnieć, bo o tym mówimy, że dzisiaj jesteśmy na praktycznie końcu, jeśli chodzi o statystykę dotyczącą dzietności na 225 państw świata. Jesteśmy na 215 miejscu i ten wskaźnik dzietności na poziomie 1,28, czyli na 100 rodzących matek rodzi się w Polsce 128 dzieci. No jest absolutnie dramatyczny i trzeba zrobić wszystko, aby ten wskaźnik podnieść. Wskaźnik zastępowalności pokoleń to jest na poziomie 2. My przy tym programie, zakładając realizację w ustawie, pisząc w uzasadnieniu w okresie 10 lat, ten wskaźnik poprawiłby się o 4 punkty, 40 punkta do 1,6, to w takich liczbach bezwzględnych byłoby 280 tysięcy więcej dzieci powinno się urodzić. Także te dwa cele tak by są głównym przesłaniem, ale oczywiście sam program 500+ byłby niewystarczający, bo trzeba innych rozwiązań i takie inne.
No opozycja też podsuwa różnego rodzaju rozwiązania, ale to jak rozmawialiśmy już po godzinie 18:15 w studiu telewizji Trwam, państwo również myślicie o tym, że to jest pewna baza, pewne wyjście do tego, by tworzyć projekty różnego rodzaju rozwiązania dla rodziny, kwestia pracy, pewnych świadczeń.
Dokładnie tak. No jeszcze dwa zdania o opozycji, bo no, myślę, że każdy rozsądny człowiek, ja również różne rzeczy już przeżywałem w polityce, ale takiego ataku na ten program, jak zaczęliśmy go procedować, a teraz wdrażać w życie, no się nie spodziewałem, bo to jest bardzo dobry program, realna pomoc dla rodzin, spotkał się ostrą z krytyką. Przypomnę, że jeszcze we wrześniu, w czasie kampanii wyborczej, gdzie o tym programie mówiliśmy, premier Kopacz od czci wiary nas osądzała, że program jest nierealny, że zrujnuje budżet, a później w trakcie prac Sejmu zgłaszano poprawki, żeby dla każde dziecka, czyli trzeba było jeszcze znaleźć dodatkowe 20 miliardów
złotych. I zasila każdą rodzinę, nie tylko tą, która głosowała na Prawo i Sprawiedliwość.
Dokładnie, no i też jeszcze takie właśnie głosy były, że no może będziemy szukać rodzin, gdzie dzieci są z Prawa i Sprawiedliwości, tylko dla nich będziemy to kierować, ale to widać absurdalność działań opozycji. Myślę, że też dla opozycji taki szok, że w ciągu 100 dni zapowiedź przedwyborcza o takiej skali jest realizowana i to było dla nich chyba szokiem, bo dzisiaj ta narracja już się trochę zmienia. Już nie ma takiego wściekłego ataku, przynajmniej ze wszystkich stron, bo Platforma jakoś tam stara się dalej utrzymywać ten język taki ostry w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, bo nawet wypowiedzi dotyczące realizacji czy wejścia w życie programu 500, no to teraz jest cały czas podkręcanie, że ten program tylko będzie chwilowy, bo nie będzie środków. Będą środki, bo muszą być środki na ten program, bo to program nie jest dla Prawa i Sprawiedliwości, ale jest potrzebny po prostu dla Polski.
Bez no bo programu... tych środków, jak pan minister mówi, będzie trzeba coraz więcej, bo jeżeli myślimy, że to będzie rozwojowa sprawa, że to w jakiś sposób też będzie stymulowało albo dawało takie poczucie bezpieczeństwa, pewnej stabilności dla rodziny, dla małżonków, no to też może być jakaś pomoc.
Jeżeli myślimy o rodzinie jako o całości, nie tylko mówimy o urodzeniach dzieci, to w rodzinie są i osoby starsze i to musi być wspólne. No, nic gorszego nie mogłoby spotkać na naszej ojczyzny, jak to, że się będziemy wyludniać i nie będziemy mieli za kilkadziesiąt lat państwa polskiego, bo nie będziemy mieć obywateli. No, to jest polska racja stanu i tutaj w takich kategoriach trzeba na ten program spojrzeć. Myślę, że tutaj jesteśmy zdeterminowani, żeby ten program realizować, ale to, co już ojciec powiedział, żeby również do tego dołączyć program mieszkaniowy, program, którym też ja się zajmuję, praca, godna płaca i tak tutaj możemy jeszcze wymieniać te propozycje, które z tym są związane. Program dla osób starszych, polityka senioralna państwa, której tak naprawdę dzisiaj nie ma. To musi być wszystko wspólnie razem połączone. Ważne również w tej dyskusji jest to, że zmienia się jednak częściowo, nie we wszystkich oczywiście programach i narracja dotycząca rodziny, bo nie ma nic ważniejszego niż rodzina. I również z rodziną mówimy o roli małżeństwa, bo wszystkie statystyki pokazują, że dzieci w małżeństwie rodzi się o wiele więcej niż w związkach, powiedziałbym, nieformalnych czy pojedynczych. I to też ważne jest pokazywać rolę rodziny, rolę małżeństwa, jej wpływu na rozwój państwa, ale również na kwestie związane z polityką państwa, z kwestią edukacji. Te wszystkie naczynia są mocno, mocno połączone. Także tutaj jesteśmy zdeterminowani, żeby ten program realizować. Nie sprawdzają się też zapowiedzi, które były, jak robiliśmy pierwsze spotkania z samorządowcami, że program no, nie będzie mógł realizowany, że samorządy sobie z tym nie poradzą. Tutaj dzięki temu, że wprowadziliśmy od razu zapisy o wsparciu samorządów w postaci środków na uruchomienie tego programu. Przypomnę, że to było 2% dotacji. W skali kraju to jest ponad 350 milionów złotych. To kwestia będzie była rozwiązana. Samorządy w miarę dobrze się do tego przygotowały. Dzisiaj jak mamy już informacje z poszczególnych ośrodków gminnych czy miejskich, które realizują ten program, nie było ani kolejek. Program jest pozytywnie wdrażane w życie, czyli wnioski są przyjmowane. Jest cała masa punktów, które przyjmują te wnioski, ale też jeszcze bardzo ważna informacja, która też z której warto korzystać, to jest uruchomienie programów informatycznych, składania wniosków. Ten po raz pierwszy programy, gdzie możemy poprzez system bankowy składać wnioski. 21 banków weszło w ten program, także to też jest taki
pozytywny. A jak coś jest nie do końca oczywiste dla nas, to warto pójść do tego urzędu i zapytać urzędnika, tak? Jakąś poradę.
Jeśli mówimy o tym podstawowym, tak jakby to jeżeli ktoś ma sytuację, powiedziałbym, ustabilizowaną.
Taką czyli klarowną, tak?
Klarowną, czyli wie, że ma idzie po świadczenie wychowawcze na drugie, trzecie czy kolejne dziecko, bo wie, że na pierwsze dziecko przekroczy kryterium, to sprawa jest prosta. Składa wniosek, tam jest tylko ilość dzieci i swój adres. Urzędnik ma tylko będzie sprawdzał to wypełniony wniosek pod kątem, czy ilość dzieci się zgadza i czy wiek się zgadza. W przypadku dochodu, w przypadku pierwszego dziecka dołącza się do tego oświadczenie dotyczące dochodu za rok 2014 i to oświadczenie jest składane, urzędnik też, nie trzeba innych dodatkowych materiałów, urzędnik sprawdza poprzez Urząd Skarbowy, czy to oświadczenie zgodnie z prawdą. Tu też od razu mówię, że oświadczenie pisać trzeba zgodnie z prawdą, najlepiej z dane z PIT-u z 2014 roku, bo za składanie, że tak powiem,
nieprawdziwych
oświadczeń grozi kara administracyjna. I to są dwie te pierwsze. Oczywiście jest wiele różnych możliwości, jeśli chodzi o otrzymanie świadczenia i dlatego warto wtedy też
urząd
dopytać.
Ile ma? Bo to będzie decyzja administracyjna. Tak, urząd no też tutaj ma jest czasu
i teraz,
na to,
ten
żeby
pierwszy
taką
okres
decyzję
to jest
podjąć.
Tak naprawdę urzędy skupiają się na przyjmowaniu wniosków. Następnym etapem będzie bardzo też, że tak powiem, proceduralnie projekty, który mówi o tym, że trzeba te wnioski rozpatrzyć i wydać decyzję administracyjną. Łatwiej będzie w mniejszych gminach, gdzie tych wniosków jest mniej, trudniej w dużych gminach. No i później po tej decyzji administracyjnej jest już wypłata świadczenia, bądź to przelewem, bądź to na bezpośrednio można gotówce w kasie, czy to urzędu, czy w innej jednostce, która zajmuje się wypłacaniem świadczeń. Zakładamy, że mówimy o takim bezpiecznym terminie, to jest koniec kwietnia, początek maja, ale też dzisiaj o tym mówiliśmy w studiu telewizji Trwam i ci, którzy słuchali nas wcześniej, radiosłuchaczom Radia Maryja, że będą gminy, które już będą i po 10 kwietnia wypłacały. Ja na przykład mam u siebie taką gminę, że w tej chwili jest już 40% wniosków tych w ciągu, bo sobota była czynna, w ciągu 3 dni przyjętych i tam już są gotowi, żeby po 10 środki zacząć wypłacać. Nie ma zagrożenia, bo środki z budżetu państwa są przekazywane do urzędów wojewódzkich. Z urzędów wojewódzkich te środki są przekazywane do urzędów gmin, które wypłacają te świadczenia. Także tutaj nie ma jakiegoś problemu, że byłaby gdzieś zagwozdka, w sensie, że te środki nie przepływają. Jest informacja z gminy, jest zapotrzebowanie na taką ilość kwoty. Kwota jest przelewana poprzez urząd wojewódzki do urzędów gminy i środki są wypłacane.
Czasem są też takie głosy, czy daje się je słyszeć, że lepiej by rozwiązać sytuację, bo projekt już ruszył tak. Rodzina 500+, ale może jeszcze coś zrobić, jeżeli chodzi o system podatkowy, żeby tutaj ulżyć się rodzinie, nie wiem, jakieś odpisy, czy żeby też można powiedzieć, no nie trzeba było kantować, bo nieraz też tak jakby, no każdy próbuje, kantujemy państwo, kantujemy budżet, a tym samym no, sami tracimy, tak? Bo budżet, jeżeli traci, jeżeli nie do końca potrafimy być tacy, jak czego spodziewalibyśmy się od drugiego, nie żeby płacił uczciwie podatki, zawsze pytajmy, jak ja z tymi podatkami. Więc co należałoby jeszcze zrobić? Bo pan mówi, że to jest pewna baza i teraz musimy pójść dalej. System, jeżeli chodzi o mieszkania, o umowy śmieciowe, tak, prawda? Tak. Ale to, co byłoby takie też wymierne bardzo, żebyśmy widzieli, że nam się opłaca być uczciwym pracodawcą i pracownikiem.
Czy w tym zakresie, jeśli chodzi o dwa zdania o programie mieszkaniowym, który będzie za kilka tygodni ogłoszony przez panią premier Beatę Szydło i pana ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, będą to jakby dwie nogi, czyli tanie budownictwo komunalne, gdzie żeby rodzina mogła skorzystać z taniego mieszkania i drugi system kredytowania, tani system kredytowania na budowę domków jednorodzinnych, na zakup mieszkań. To oczywiście też musi być wsady z budżetu państwa do tego programu. Będzie to trochę oparte na programie Mieszkanie na Swoim, który realizowaliśmy w okresie rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ale ważną sprawą, o której tutaj ojciec poruszył, to jest kwestia związana, która też jest, w którym ja się osobiście zajmuję, to jest zdecydowana walka z patologiami w sensie zatrudniania, wynagradzania. Dzisiaj mamy trochę lepszą sytuację, jeśli chodzi o rynek pracy. Bezrobocie w skali kraju jest zdecydowanie niższe niż niż parę lat jeszcze temu, choć oczywiście w Polsce bezrobocie jest mocno zróżnicowane i są powiaty, gdzie bezrobocie jest powyżej 30% i to jest to nieszczęście, ale jest już dużo terenów, gdzie bezrobocie jest jednocyfrowe i wtedy jest łatwiej też dokonywać pewne zmiany. No to, co w tej chwili nad czym pracujemy, to jest z jednej strony ukrócenie stosowania umów cywilnoprawnych, czyli na przykład umów zleceń za żenujące niskie stawki. W tej chwili ja taką najniższą umowę zlecenie, którą mam w ręce, to jest umowa na 25 groszy za godzinę przez pierwsze 40 godzin pracy w tygodniu. To jest po prostu rzecz niebywała i absolutnie niedopuszczalna, ale też jak w poprzednim naszym wejściu jedna z naszych pań sama mówiła, że pracuje i ma 3,50 na godzinę na umowę zlecenia. To są rzeczy skandaliczne, które musimy zmienić, stąd między innymi propozycja wprowadzenia 12-złotowej stawki na godzinę przy umowach zlecenia. Mam nadzieję, że od 1 września ten projekt wejdzie w życie i on ukróci przynajmniej przy umowach zlecenia sytuację skandaliczną, gdzie płace są na poziomie paru złotych, czy tak w przypadku to, co już powiedziałem, 25 groszy na godzinę. Dlatego to chcemy zdecydowanie zmienić, poprawić. To jest jakby pierwszy warunek oczyszczenia tej sytuacji. Oczywiście też dajemy większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, które będzie mogło to kontrolować. Mówię o umowach cywilnoprawnych i też w jaki sposób to ukrócimy. Mam nadzieję, że w tej chwili ta nowelizacja, która wpłynie na przynajmniej częściowe oczyszczenie tej sytuacji, takich patologii w zatrudnieniu. No i drugą sprawą, którą chcemy też uporządkować, to jest kwestia związana z agencjami pracy tymczasowej. Te agencje pracy tymczasowej stały się głównym zatrudnianiem pracowników, co nie jest do zaakceptowania. Stąd też dokonujemy zmian w ustawie o pracownikach tymczasowych, agencjach pracy tymczasowej, aby ten proceder w znaczny sposób ukrócić.
Czego spodziewalibyście się po opozycji? Bo tak mówicie, to jest pewna baza, bo opozycja, czy dziś opozycja kojarzy nam się z czymś, co bardziej stymuluje rządzących, bardziej zachęca ich do większej odpowiedzialności, czy to jest takie, no wy jesteście do niczego, my musimy się wziąć za politykę, najlepiej gdybyśmy rozwiązali Sejm, rozwiązali rząd i rozpisali nowe wybory. Tak nieraz można mieć takie wrażenie, bo walka o Trybunał, walka o media. Teraz no, mamy poważny, od 89 roku nie było jeszcze takiego projektu jak teraz. To nie znaczy, że mamy być piewcami, ale pytanie, czy było coś lepszego zaproponowane chociaż w przestrzeni ostatnich 8 lat, bo Platforma miała dwa razy możliwość taką. I teraz kolejne uderzenie i jakby cały czas mało. No ale pytanie, co wcześniej zrobiono? I teraz, czy to jest taka tylko walka polityczna, czy to jest też takie dokładanie się do tego, co jest dobre? Bo w zasadzie powinno być tak, że wszyscy od lewej do prawej, gdybyśmy tak patrzyli na scenę polityczną, zabiegają o to, żeby Polakom żyło się lepiej, a nie tylko jeden, a reszta ujada.
Czy no... Marzyłoby się, żeby w takich sprawach jak polityka rodzinna państwa, gdzie jest jakby wszyscy przecież doskonale sobie zdają sprawę, jaka jest sytuacja demograficzna naszego kraju, jakie są wyzwania przed naszym krajem, żeby w tym zakresie przynajmniej był jakiś cień porozumienia. Niestety tu nie jestem optymistą, bo no, to, co już mówiłem też na antenie, że no, atak, jaki był przypuszczony przez opozycję na program 500+, no, zaskoczył, myślę, wszystkich, bo jest coś dobrego. Nawet nie było alternatywy, bo propozycje składane przez Platformę, żeby dać wszystkim, nie wiadomo skąd wziąć na to pieniądze, absolutnie były z kosmosu wzięte i nie do zaakceptowania. Także tu nie jestem optymistą, a szkoda, bo w takich sprawach jak właśnie polityka rodzinna, jak długofalowy program, no jest konieczny, bo nawet na przykładzie tego programu, jeżeli zakładamy, że w ciągu 10 lat z tego programu przybędzie 200 80 tysięcy nowych urodzin, czy zwiększy się ilość urodzin, to to jeszcze jest tak mało w stosunku do potrzeb, jakie są przed naszym krajem. I tu powinna być polityka długofalowa, bo nie wystarczy jedna, dwie, trzy kadencje, ale to muszą być programy na pokolenia. Mam nadzieję, że ten program 500+ będzie takim pierwszym sygnałem dla nas wszystkich, że warto inwestować w rodzinę, bo to, co mówiliśmy i tytuł naszej też audycji, rodzina to nie koszt, rodzina to najlepsza inwestycja dla naszego kraju i nie ma innej alternatywy. Nie będziemy inwestować w rodzinę, to przyszłości nie ma, a jesteśmy też w społeczeństwie starzejące się, ubywa nas, dlatego musimy te tendencje zmienić, żebyśmy jako naród za kilkadziesiąt lat się nie okazało, że po prostu nas nie ma.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Dziś temat rodzina najlepszą inwestycją w przyszłość Polski. Naszym gościem jest pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Czekając na głosy, podam telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi telefon 48 56 655 23 66.
Rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie, by przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. Niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Nie
Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Radio Maria, bardzo proszę.
A szczęść Boże,
szczęść Boże
nas poznania. Witam pięknie w studio pana ministra i ojca.
Dziękujemy.
Chciałabym zadać konkretne pytanie, mianowicie ono się ciągle przewija, ale proszę o taką, spodziewam się właściwej odpowiedzi.
Konkretnej,
jest
tak?
W rodzinie dwoje dzieci. Jedno przekroczyło, jest już pełnoletnie, a drugie jest małoletnie. Wobec czego, czy na to drugie dziecko małoletnie również otrzyma się ten dodatek?
Tylko coś więcej trzeba powiedzieć na temat tego pełnoletniego.
Czyli jedno ma 20 lat, a drugie ma 15.
Dobrze, czyli to w takim przypadku na to pierwsze dziecko, bo pierwszym dzieckiem będzie to dziecko, które ma 15 lat, będzie tylko wtedy możliwość otrzymania świadczenia wychowawczego, jeżeli będzie spełniony warunek kryterium dochodowego, czyli w tym przypadku...
Rozumiem, to ja rozumiem, ale chodzi o zwykły ten, czy traktuje się jako pierwsze dziecko, czyli ta ustawa traktuje pierwsze dziecko jako dziecko
do 18 roku życia.
Tak,
do 18 roku życia.
Już pełnoletnie, tak jakby nie było.
Tak, pełnoletnie jest dalej pani dzieckiem, ale nie już w tej ustawie.
Ale rozumiem,
niestety nie
ale
jest.
Nieuprawnionym.
Nie.
Rozumiem, tak jakby, no rozumiem. I właśnie chodziło mi o taką konkretną, bo zawsze te odpowiedzi były takie nie za bardzo ścisłe w innych rozmowach, wobec czego chciałam dopytać, żeby już było wiadomo na 100%.
Czyli dla mamy tak, ale dla ustawy
tak.
Nie.
No dokładnie tak.
No właśnie, dla mamy tak, a dla ustawy nie. No i teraz już jest sytuacja jasna, rozświetlona i bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
I szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się panu ministrowi i ojcu Grzegorzowi Maciej Woźny z Lublina.
Szczęść Boże.
Mam pytanie w związku tak ściśle z tematem. Nie będę pytał o sam program 500+, ile o wsparcie rodziny tak trochę szerzej. Wiadomo, że jednym z aktów dywersji kulturowej przeciwko rodzinie jest ratyfikowana przez rząd Ewy Kopacz, a potwierdzona prezydenckim podpisem Bronisława Komorowskiego konwencja antyprzemocowa. Jaka jest szansa na szybkie wypowiedzenie tejże konwencji i czy po jej wypowiedzeniu nie przyjdzie pora na wzmocnienie gwarancji ku ochronie rodziny zawartej w 18 artykule Konstytucji, która mówi, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Z mojej strony tyle.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Proszę bardzo, panie ministrze.
Czy przygotowujemy się do zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, bo ta ustawa jest szkodliwa dla rodzin, wbrew temu, co w tej ustawie w samym tytule przeciwko przemocy rodziny, tak jakby stygmatyzuje się rodzinę, że tak jakby w tej rodzinie się toczyła jak największa przemoc, a taka nie jest prawda. Wręcz odwrotnie uważamy, że nie powinno ingerować się w takim zakresie, jak ta ustawa daje możliwość ingerencji w rodzinę. Mamy przykłady, gdzie odbiera się dzieci z powodu biedy. To znane przypadki. Te ustawy chcemy zmienić. Jeśli chodzi o konwencję przeciwprzemocową, no ona weszła do porządku prawnego. W tej chwili tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy jesteśmy w tej chwili przygotowani, żeby te konwencje zmienić. Też to tutaj sobie wpiszę do pytań, które trzeba też również podnieść w ministerstwie jako temat do rozwiązania.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże. Z Nowej Soli dzwonię.
Pan ma na imię?
Ryszard.
Proszę.
Mam dwoje dzieci. Jedno o 9 lat, drugie 7. Te starsze, 9-letnie, choruje na cukrzycę. Jak tu sprawa rozwiązuje ten problem? Czy przysługuje mi na jedno i drugie dziecko?
Czy pierwsze trzeba było ustalić, bo tego nam pan nie powiedział, czy dziecko, które ma cukrzycę, jest dzieckiem niepełnosprawnym, czy tylko ma stwierdzoną chorobę cukrzycę?
No ma chorobę tą, ale ma jakąś niepełnosprawność ustaloną.
Jeżeli ma, bo dlaczego pytam, bo w przypadku na pewno na drugie dziecko tutaj jest 500 zł, na pierwsze dziecko jest kryterium dochodowe, czyli żeby otrzymać na dwójkę dzieci musi być spełnione kryterium dochodowe. Jeżeli jest orzeczona niepełnosprawność, to kryterium dochodowe wynosi 1200 zł, czyli w waszym przypadku na cztery osoby, na trzy osoby liczyłoby się kwestia dochodu na poziomie 800 zł, przy jednym dziecku 1200 zł. Nie wiem, jakie państwo macie dochody, ale jeżeli są to dochody niewysokie, to wtedy to jest szansa, że to świadczenie byłoby na dwójkę dzieci. Ale myślę, że w tym przypadku warto udać się do urzędu gminy, w którym pan stara się i będzie składał wniosek i tam już zasięgnie, że tak powiem, pełnej informacji, bo tam pan też składa oświadczenie o dochodach i z tego też będzie wynikać, jak to świadczenie będzie jednoznacznie wyglądać.
Oczywiście, rozumiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Szczęść Boże, pani.
Szczęść Boże. Ja chciałabym zapytać
pani ma na imię?
W sprawie tych dodatków.
Przepraszam, pani ma na imię?
Dziecko, które jest w rodzinie zastępczej.
Jeszcze raz.
Halo?
Dodatek w rodzinie zastępczej?
Tak.
To znaczy?
To znaczy dziecko jest, ja jestem babcią i mam na wychowaniu wnuczka.
Jednego czy dwóch?
Który jest u mnie, ja jestem opiekunem prawnym jako...
W tym przypadku się należy również świadczenie z innej ustawy, ale również świadczenie 500 zł będzie pani przysługiwało.
Także po prostu mogę tak? ten wniosek też składać, tak?
Tak, jak najbardziej.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Janusz z Stalowej Woli. Ja chciałbym szanownego naszego gościa zapytać, czy miałby jakąś receptę dla mnie, taksówkarza, ponieważ 20 lat próbuję z tego przeżyć i nie mam się komu pożalić, natomiast jak słyszę takich wybitnych gości, którym dwoma rękami kibicuję tej ekipie, która robi porządek, po mojej myśli, pozytywny w naszej ojczyźnie, to mam okazję się pożalić. Dlatego zadałbym takie pytanie, czy jest jakaś szansa, no nie wiem, czy gość akurat mojej kompetencji mógłby coś odpowiedzieć, ale czy jest szansa pomóc takim osobom jak ja, które chcą z taksówki przeżyć, które chcieliby nawet coś podpowiedzieć, bo w mojej branży jest mnóstwo takich tak zwanych kaleków, którzy mają grupy inwalidzkie, załatwione dokumenty na niedowład kończyn dolnych, jakieś tam choroby kręgosłupa. Wcale nimi nie są oczywiście tymi kalekami, a stoją. Były milicjanty, oficery, ludzie karani, ludzie dilerzy narkotyków. Przecież to można byłoby uporządkować w ciągu jednej chwili. Oni mi po prostu zagrażają, dokuczają, zaniżają kursy, psują taką robotę. No, w większych miastach to jest straszna zaraza. Jakieś Ubery, jakieś i taksi. Czy nie ma jakiegoś mądrego ciała ludzkiego, które mogłoby wymyślić takie coś, jak jest w krajach Unii, że taksówka spełniająca gabaryty. No ja to taką kupiłem aż od kraju niemieckiego, bo w mojej ojczyźnie nie ma nawet podmiotu takiego jak taksi. A przecież to jest ozdoba całej ojczyzny. Przecież można by sprowadzić jeden kolor, czy jakieś auto odpowiadające. Ja od sąsiadów kupiłem takiego Mercedesa, który akurat jest wyprodukowany dla taksówkarzy. No i jestem odosobniony z tym w moim oczekiwaniu, bo czego da się to zrobić u Niemców, u Austriaków, gdzieś tam w Hiszpanii, w Barcelonie, czy gdzieś tam w innych krajach, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, a u nas nie.
Panie Januszu, trochę rozumiemy, ale trochę też odchodzimy, więc dziękuję bardzo.
Właśnie nie wiem, czy to jest temat taki, który dzisiaj...
No dzisiaj mówimy rodzina, najlepsza inwestycja.
W jakimś sensie też dotykamy tego problemu, o którym też mówiliśmy, dotyczących działalności gospodarczej, nierównej konkurencji, bo to w tym przypadku tak niestety wygląda. Ten rynek w Polsce, gdzie jest działalność gospodarcza, jest w tej chwili kompletnie rozchwiany, nieuregulowany. Kiedyś były systemy koncesji, trzeba było odpowiednie mieć predyspozycje i być sprawdzany. No dzisiaj tego nie ma. Myślę, że to jeden z takich głosów, gdzie warto się zastanowić, jak to uporządkować, bo posunęliśmy się w tej swobodzie działalności i takim otwartości wydaje się, że zdecydowanie za daleko. Dzisiaj jest ten czas, żeby porządkować te sprawy, tak jak już mówiłem, z kwestii zatrudnienia, stosowania umów cywilnoprawnych, bo jak mówimy o umowach cywilnoprawnych, czyli mówimy o kodeksie cywilnym, czy o swobodzie zawierania umów, a jeżeli wiemy, że z danych statystycznych wynika, że 80% ludzi jest przymuszanych do takiej formy zatrudnienia, to też nie jest to dobre rozwiązanie. Także no, tutaj pan podniósł bardzo ważki temat, który powinniśmy regulować. Nie mam w tej chwili jakiejś gotowej recepty, żeby tutaj zaproponować, ale to jest z tych ważniejszych spraw, które powinniśmy też próbować uregulować.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto się do nas dodzwonił?
Eugenia i chciałam na antenę do Radia Maryja.
Tak, jest pani od samego początku. Rozmawiamy ze sobą.
Tak.
Panie Eugenio.
Tak, słucham.
Bardzo proszę, mówimy do nas.
Pozdrawiam wszystkich w Radiu Maryja.
Dziękujemy.
I chciałam powiedzieć, nie wiem, czy to jest aż tak na temat, ale warto byłoby pomyśleć nad takim prawem. Każdy obywatel naszego kraju powinien wybrać, czy emerytura, czy dalej pracuje, gdyż bardzo dużo ludzi pobierają emerytury i jeszcze pracują. Czyli mają dwie pensje, a tyle młodych ludzi nie ma żadnej pracy. Na przykład w ochronie pracują emeryci, na przykład w bankach, jak się zajdzie, w ZUS-ie, w marketach. To wszędzie właśnie są emeryci zatrudniane. No i takich to potrzebują, bo po prostu oni nie płacą ZUS-u, tak powiem. No nie będę więcej tam na ten temat mówić, wyjaśniać. No nie chcę zajmować czasu. Ale proszę nad tym się pomyśleć, zastanowić, jakby to można było właśnie tym młodym ludziom dać pracę.
Chociaż pewnie co ktoś to jakiś pomysł na siebie i na rozwiązanie.
To jest problem od wielu lat dyskutowany, czy zakazać pracy emerytom, czy nie. on w tej sprawie nawet, no, muszę to powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny, już nie pamiętam w jakim składzie, ale się też wypowiadał, że nie można zakazywać komuś pracować.
No czasem pewnie jest i tak, że ktoś ale też pracuje, jest, żeby dodać swoim dzieciom czy wnukom, bo jest, taka jest,
jest problem, no niestety, bardzo niskich emerytur. No jest ten ludzie, to, ale w tej dyskusji, jak teraz, bo tak by są dwie rzeczy. Osoby, które dopracowują i są na emeryturze, a nie mają jeszcze pełnego wieku emerytalnego, oni tak i tak odprowadzają składkę na ZUS. Tylko ci, którzy już przeszli, mają wiek emerytalny, tej składki nie odprowadzają. Ale tutaj w tej dyskusji teraz przy obniżeniu wieku emerytalnego również jest podnoszony ten argument, czy obniżając wiek emerytalny nie wprowadzić jednocześnie zakazu pracy dla emerytów. Na dzisiaj takiej decyzji nie ma. Jest to też w jakiś sposób dyskutowane, ale trzeba brać pod uwagę racje różnych stron. Przy bardzo niskich emeryturach niejednokrotnie emeryt jest zmuszony do pracy, bo po prostu nie ma środków do życia przy bardzo niskich emeryturach.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szymon z Poznania, ojciec siódemki dzieci.
Gratulacje.
Gratulujemy.
Bardzo dziękuję. Ja chciałbym się zapytać, czy wręcz poprosić, ponieważ próbowałem wypełnić wniosek o to nowe świadczenie rodzinne w internecie, no bo nie chciałem iść do urzędu, chciałem jak najbardziej odciążyć urzędników. Natomiast ten wniosek jest bardzo skomplikowany. Czy nie dałoby się jakoś łatwiej go sformułować, tak żeby po prostu zwykła osoba mogła go wypełnić, no żeby no łatwiejsza była praca, no i no żeby łatwiej też można było składać te wnioski. Podobnie jest też przy tym, jak składa się wniosek o rodzinne, a tam w kilku miejscach trzeba przepisać cały skład rodziny, wielokrotnie przepisywać. No, czy byłaby taka możliwość, żeby one były jednak prostsze do wypełniania?
To wszystko, panie Szymonie?
Tak, wszystko.
Dziękujemy panu. Pozdrowienia dla małżonki, dla dzieci.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tu staraliśmy się, żeby ten wniosek był maksymalnie uproszczony. Oczywiście on tak na pozór wygląda dość skomplikowanie, bo on zawiera różne pytania, które no nie dotyczą każdego, który ten wniosek wypełnia. W przypadku, jeżeli jest to tak jakby normalna sytuacja, nawet w przypadku siedmiorga dzieci, to jest podawane tylko ilość dzieci, daty urodzenia i na tym, że tak powiem, ten wniosek się kończy, jeśli chodzi o wypełnianie. Reszta już jest po stronie urzędu, czyli nie trzeba żadnego zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego. To już sprawdza urząd. Jeżeli są inne tam sytuacje, kwestie dochodowe, no to już tam jest trochę więcej problemów. No w takim przypadku na ten moment nie ma możliwości zmiany wniosku. Zastanawiamy się już nad dalszymi pracami, jeśli chodzi o politykę rodzinną. Też jest dyskutowane, czy nie, na przykład w przypadku i zasiłków rodzinnych, i programu Rodzina 500+, żeby to nie był jeden wniosek, który raz tylko jest składany, bo dzisiaj ten wniosek Rodzina 500+ jest składany na pierwszy okres zasiłkowy od kwietnia do końca września przyszłego roku, a osoby, które będą składać wnioski o zasiłek rodzinny, no będą musiały znowu we wrześniu ten wniosek składać. Także tutaj nad tym kwestią się zastanawiamy, czy aby nie ujednolicić, żeby to był jeden wspólny wniosek i okresy zasiłkowe też już w następnych latach, żeby były jednakowe. To jest przed nami. Założyliśmy sobie w programie roczny okres takiego oceny tego projektu i w tej ocenie również znajdą się te uwagi, o które tutaj dzisiaj też, o czym państwo mówią w swoich wypowiedziach.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta ze Śląska.
Proszę.
Witam wszystkich gości w studiu, ojca prowadzącego i tak przysłuchuję się tej rozmowie i nasuwa mi się takie coś. Bardzo się cieszę, że właśnie rząd nowy, który został wybrany, robi coś w ogóle dla naszych Polaków. Ruszyło 500+, które rodziny dostaną i będą właśnie mogły sobie wykorzystać, bo na pewno jest bardzo duże społeczeństwo zubożałe. No na pewno na pierwsze dziecko też przypuszczam, że bardzo dużo osób, które nie mają pracy, bo są tak bardzo dużo takich osób jest, którzy pracy nie mają. Popieram panią, która wcześniej zadzwoniła i powiedziała, że bardzo dużo emerytów i rencistów pracuje. Ja bym powiedziała to tak. Bardzo dużo emerytów, na przykład i rencistów mają duże świadczenia emerytalne czy rentowe, właściwie emerytalne, bo to emeryci. I oni podwyższają tą średnią krajową, bo na przykład weźmy na Śląsku, bardzo dużo jest górników emerytowanych, którzy mają bardzo duże świadczenia i oni podwyższają świadczenia, gdzie przeciętny, na przykład tak jak na przykład weźmy, są osoby, które mają 600 zł renty, to proszę sobie wyobrazić, jak ten rencista ma żyć za te 600 zł. Ewentualnie 1012 zł na rękę dostaje się 860, proszę mi powiedzieć, opłacić mieszkanie, utrzymać się z tego i wykupić leki, jeśli ktoś choruje, to ja sobie tego, no ja nie mogę sobie tego wyobrazić. I ja się tutaj zadaję pytanie, czy coś się w tym kierunku zmieni, bo ja wszystko rozumiem, rodzina 500+, ośrodek pomocy społecznej, jeśli przyjdzie do danej rodziny, żeby się postarać o jakikolwiek świadczenie, o pomoc, no to trzeba czekać tydzień czasu, żeby przyszli na wywiad, drugie dwa tygodnie trzeba, żeby doszedł wniosek do pana dyrektora o podpis i raptem jest miesiąc na załatwienie jakiejś sprawy. Więc ja się pytam, jedną rzecz jest pięknie i ładnie się wszystko mówi na antenie, ale tak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. I bardzo bym chciała, żeby pewne rzeczy były mówione też na forum w telewizji, bo nie, ja uważam, że nocą może nie wszyscy słuchają radia. Ja akurat słucham, bo mnie tematy interesują i ja po prostu słucham. I ciekawe są audycje, ale gro ludzi może nie słuchać i nie wie bardzo dużo rzeczy, bo ja bardzo dużo rzeczy dowiaduję się z Radia Maryja.
Pani Elżbieto, ja takie mam pytanie. Pani dzwoni ze Śląska. Pytanie o górników, którzy na przykład pracują na dole. Czy ktoś wie, ile, którego, jakby powiedzieć, ilu lat dożywają ci, którzy...
Ja wiem, ja proszę mi dać dokończyć.
Tak.
Ja nie zazdroszczę im tej pracy, ja im współczuję tego. Tylko proszę, ja nie, proszę mnie źle nie zrozumieć, że ja gaduję na górników.
Nie, tylko, że myślę, ile oni tych świadczeń uzyskają, prawda, na
ale
koniec
ja
swojego życia,
rozumiem,
na emeryturze czy
proszę
rencie.
Mi, tylko proszę nas zrozumieć jako ludzi zwykłych ludzi, którzy
wie pani co, ja pani powiem, ktoś do mnie ostatnio napisał takiego maila, ja może go też przeczytam kiedyś dokładnie, ale mówi, że no na przykład teraz rodzinie pomagamy te 500+, dostaje dziecko 500
ja
zł, a
tego,
na przykład a rencista dostaje 3 zł podwyżki.
No tak.
Czy emeryt,
i
prawda?
Te 3 zł to nawet szkoda na znaczek czy tam na kopertę.
Więc...
Bo więcej kosztuje znaczek, bo teraz znaczek kosztuje 2 zł.
Więc tutaj też takie pytanie, czy co jeszcze trzeba
ale
zrobić,
proszę
żeby...
Ale proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie zazdroszczę górnikowi pracy, bo to jest bardzo ciężka praca. Czasem naprawdę ci górnicy zjeżdżając na dół nie wiadomo, czy wyjadą na górę. I to jest dla nich, dla rodzin jest to bardzo trudne i tak naprawdę te pieniądze im się, można powiedzieć, należą.
Ja myślę, wie pani, że
my
cały czas się musimy namyśleć, co zrobić, żeby każdemu oddać,
właśnie,
uszanować, docenić.
Zadaję to pytanie, co zrobić, żeby nam, tym śmiertelnikom, takim, które mają niskie uposażenia, co zrobić, żeby nam było lepiej, podnieść nam jakoś te świadczenia, żebyśmy mogli powiedzieć, że dzisiaj możemy sobie... dzisiaj idę do sklepu i ja se muszę tłumaczyć, że ja banana sobie nie kupię, tylko se muszę kupić bułkę. Tak, ja daję przykład.
Tak, raz na miesiąc stać mnie na
banana. Proszę mi proszę powiedzieć, bo było powiedziane kiedyś, że nic nie drożeje. Co my pójdziemy do sklepów, to wszystko w tej chwili drożeje. Tłumaczą się tym, że oni muszą płacić podatki od powierzchni, bo teraz weszły podatki od sklepów wielopowierzchniowych, więc oni płacą podatki. Wszystko zdrożało.
Znaczy poszło nie tyle od powierzchni, ile tak się myśli o tym, bo jeszcze nic takiego się nie stało, więc to może ktoś tak jakiś baner rozwiesił, ale mowa była o tym, że od obrotów, prawda, to ma potężne obroty, bo nieraz wykazują tysiące ludzi codziennie u kasy, a cały czas mają manko. Tak, to wygląda.
Ale naprawdę, jak jest... ja chodzę i patrzę...
Ale panie Elżbieto, to rozumiemy. Bardzo dziękuję za głos. Poprosimy pana ministra, dobrze?
Dziękuję za ten głos. Ja bym go trochę oddzielił od tej debaty Rodzina 500+, bo tu chyba nie w tym leży problem, że no pomagamy dzieciom. Myśmy też dzisiaj już wcześniej o tym mówili. No brakuje nam takiej naprawdę polityki dla ludzi starszych, polityki senioralnej. Mówiliśmy o kwestii waloryzacji emerytur, że one są w tym roku były na żenujące niskim poziomie, dlatego wprowadziliśmy ten dodatek jednorazowy dla tych niższych świadczeń, żeby jakoś poprawić sytuację szczególnie tych emerytów i rencistów, którzy mają najniższe świadczenia. Warto i tutaj jest w tej chwili deklaracja i dotycząca też kwestii związanej z wolną kwotą od podatku, bo ona też w jakiś sposób w pierwszej kolejności będzie skierowana właśnie dla świadczeń emerytalnych i rentowych tych najniższych. Tu nie da się wszystkiego nadrobić, że tak powiem, w ciągu tego pierwszego roku naszej działalności. Mamy to na uwadze. Wiemy, że trzeba również w polityce rodzinnej nie tylko patrzeć na kwestie dotyczące dzietności, choć to są rzeczy fundamentalne, ale też o osobach starszych, bo rodzina to jest wszystko. To są i rodzice, i dzieci, i wnuki, i to się wszystko razem łączy. Także tutaj też to wsparcie musi być zdecydowanie wyższe, ale też na dzisiaj nie jesteśmy w stanie w tej chwili przy tym budżecie państwa zadeklarować tutaj jakichś zwiększonych środków. Musimy zmienić system waloryzacji emerytur, ale również stworzyć nową politykę senioralną, gdzie to wsparcie dla tych osób będzie wyższe. I tak jak powiedziałem, będzie wprowadzona wolna kwota od podatku. W pierwszym zakresie ona będzie wprowadzona właśnie do najniższych świadczeń emerytalnych, rentowych.
Radio Maria, trwają rozmowy niedokończone. Temat rodzina najlepszą inwestycją w przyszłość Polski. Naszym gościem jest pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Mówi Grażyna Słomska-Złowicza. Ja jestem emerytką, co najmniej z 8-letnim stażem, ale naprawdę bardzo się cieszę, że pierwsze posunięcie zrobiliście w stronę rodzin w zasadzie wielodzietnych. I jeszcze jedno, zwracam się do tych emerytów nieszczęsnych, ja sama jestem i też mi jest bardzo trudno. Dlaczego emeryci to tak? No tak, oni dostają, a ja gdzie? Poczekajmy, dostaniemy wszyscy. PiS rządzi niecałe pół roku. Ludzie kochani, zaczekajmy jeszcze do nowego roku. Na pewno się coś zmieni. Ja mam znajomą, która twierdzi, że ona ma 88 lat i ona nie dostanie darmowych leków. A jeżeli dostanie, to te leki kosztują po 5 zł. Ja tylko mówię, a gdzie masz lekarstwa po 5 zł? Także bardzo proszę, cieszę się, że takie posunięcia robicie i uważam, że aby tak dalej. Aleluja i do przodu. Przepraszam.
nie przepraszać, dziękujemy
za głos. Dziękujemy za ten głos.
Wszystkiego dobrego dla pani. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, słyszymy się?
Halo.
Witamy serdecznie. Pan jest na antenie, z nami.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halo? Halo.
No, jesteśmy.
Ja po prostu odnośnie tych rencistów, emerytów, odnośnie tych ochron. Bo to jest tam, ta pani ruszyła tę sprawę, to jest naprawdę czarna magia. Ja pracuję właśnie w tych ochronach i to jest bardzo niezrozumiałe, to po prostu, to jest nawet niebezpieczne, bo większość są obiekty w ochronie zbrojonej, to jest nawet niebezpieczne dla ludzi. Ludzie są tak skłóceni, to jest prawdą. Mają emerytury po 3000, po 3,5 i on przychodzi do ochrony dorabiać. I taki młody, który przychodzi i pracuje za 1200, za 1300 zł, to jest poniżające. To trzeba z tym zrobić i to jak najszybciej. To nie ma czasu zwłoki. Teraz na przykład są przetargi. W tych przetargach zaś, tak jak było za komuny, za tych komunistów z PO, tak samo jest i dzisiaj. Są przetargi ustawiane. Trzeba się wziąć za te ochrony, za te spółki, bo to kto to ma te ochrony? To wszystko mają ubeki, esbeki. I za to trzeba się wziąć. Ja pracuję na jednostce wojskowej. I to samo jest. Się mówi o 12 zł, dają po 9 zł. No ludzie złoci. No i później PiS ma pretensje, że ma tylu przeciwników. Nawet jeśli z PiSu się burzą. Bo albo robimy porządek, albo nie robimy porządku. Ja nie wiem, czy to... Ja już dzwoniłem tam do ministra obrony, pana Antoniego Macierewicza, ministra, i nic w tym kierunku się nie robi. Dalej ten galimatmas jest. Nie będę mówił, w jakie to jednostce. Były dwa przetargi w tym roku. W tym roku dwa przetargi, niby przetargi, to są ustawiacze. To są winni ludzie na stanowiskach. Za to, to muszą być kontrole. Wjeżdżać, sprawdzać konkretnie. Kto wygrał, za ile wygrał, kto się z kim podzielił, to idzie tylko udokumentować dość.
Oczywiście, bardzo dziękuję za ten głos, trochę nie na temat, który poruszamy, aczkolwiek no też trochę to dziwi, że wojsko musi być chronione przez jakąś ochronę, przecież to nasze Wojsko Polskie, więc życzymy,
ale niestety właśnie ono też sobie radziło dobrze. Jednostki wojskowe są chronione przez firmy zewnętrzne, ale to myślę, jeżeli już mówimy o umowach zleceniem, bo te najczęściej są stosowane w firmach ochroniarskich. 1 września mam nadzieję, że ustawa wejdzie w życie wprowadzająca stawkę 12 zł, między innymi po to, żeby uniknąć takich sytuacji, że w jednostkach państwowych, samorządowych, firmy, które działają na rzecz tych jednostek, czy ochraniają, czy sprzątają, stosują takie stawki. Mimo, że w tej chwili zmieniamy też ustawę o zamówieniach publicznych, chodzi o to, żeby stosować tak zwane społeczne klauzule w tym ustawie o zamówieniach publicznych, czyli tak naprawdę w tych zamówieniach nie powinna być stawka niższa niż, nie będzie mogła być stawka niższa niż 12 zł przy umowach cywilnoprawnych i płaca minimalna przy umowie kodeksowej. To też znaczy sposób ukróci. Ja ubolewam nad tym, że są jednostki państwowe, gdzie zatrudnia się takie firmy, które stosują takie stawki, a niestety takich przykładów jest dużo, stąd ta determinacja, żeby to zmienić. Oczywiście jest opór potężny, bo to jest duży rynek I ochrony, ja to...
Ale można by też, ktoś, kto zatrudnia taką firmę, można by zrewidować. Przepraszam, ile pan płaci? Dlaczego pan płaci za to?
Myśmy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jednoznacznie ten proceder ukrócili. U nas są firmy zewnętrzne, które ochraniają i sprzątają, ale są zawarte umowy o pracę. Nie ma umów cywilnoprawnych. Taki był warunek wygrania przetargu w ministerstwie i można te sprawy rozwiązać, ale no nie wszyscy są chętni, żeby w tym kierunku podejść. I jeżeli wprowadzimy ustawową, też będzie łatwiej wtedy poprzez Państwową Inspekcję Pracy te kwestie skontrolować, bo w urzędzie jest łatwiej. Ja też to też mówię, jeżeli firma, która ma stosować stawkę 5 zł na godzinę, to taka firma nie musi funkcjonować na naszym rynku, bo ona z jednej strony niszczy też przedsiębiorców uczciwych, a z drugiej strony niszczy człowieka, którego zatrudnia.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy ostatnio tak dzwonię już trzeci raz w ciągu dwóch dni, ale przepraszam, ale tak ciekawe tematy i nie dzwonię w swojej sprawie. Panie, pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i serdecznie pana ministra, który ma tak kojący głos i widać, że to nie widziałam w audycji w telewizji, ale dziękujemy za taką życzliwość, spokój w tym głosie. Taki, no nie wiem, kojący jest ten głos pana ministra. I życzymy całemu rządowi, tutaj moi znajomi i ja, żeby wytrzymał te naciski, to wszystko, co się dzieje wokół, bo tyle jest tych zmian, które rząd wprowadza, ale tak te kłody pod nogi i to kalanie własnego gniazda, ja nie wiem, ja podziwiam odporność. Ale w czym rzecz? Chciałabym w imieniu, nie tyle w imieniu, bo nie konsultowałam się z moim znajomym, ale mam znajomego, który ma troje dzieci, panie ministrze.
Tak?
I właśnie to żadnemu z nich nie należy się w te 500, ponieważ pech chciał, że te jedno dziecko akurat zrobiło maturę, drugie już jest na drugim roku studiów, a właśnie trzecia dziewczynka ma 15 lat. Ci ludzie bardzo ciężko pracują, znaczy dzieci są uzdolnione muzycznie, w ogóle są przy kościele, blisko kościoła, ale ja takich wychwalam tylko dlatego, że bardzo szanuję tych ludzi. Natomiast niestety, no pech chciał, że ta dziewczynka trzecia, czyli troje dzieci, ale za stare już i ona jest tym dzieckiem, które teoretycznie, logicznie powinno dostać te 500 zł, no bo oni utrzymują te dzieci, bo te dzieci studiują. Ale dlaczego dzwonię? I bo nic przecież ustawy nie zmienimy. Natomiast panie ministrze, czy kiedyś w przyszłości, bo już i tak robicie państwo tyle zmian dobrych, czy to możliwe, taka, żeby kiedyś była taka nowelizacja? Bo to jak to będzie wchodziło w życie, to może to państwo będą patrzeć na to jakoś bacznie, ponieważ proszę dobrze mnie zrozumieć, ale też słyszałam wypowiedź jednej pani, bardzo takiej bizneswoman, która ma chyba 5 dzieci, no piękna dziewczyna i pięknie, że te rodziny w Polsce, no może odżyje ten etos rodziny, ale ona mówi, że ona oczywiście weźmie te pieniądze na te 4 dzieci. Mnie nie chodzi o to, żeby skłócać albo żeby zazdrościć, ale w sytuacji w takiej, że 2 studiujących, młodych i bardzo uzdolnionych muzycznie dzieci na przykład jest i ta trzecia dziewczynka, ta matka i ten ojciec zacharowani, bo to widzę, ta matka to już w ogóle nosem się podpiera i właśnie jednocześnie ja rozumiem, że się stawia na tych małe dzieci, na tych ludzi, żeby nie wyjechali, nie daj Boże, ci bogaci z Polski, ale czy to nie jest jakiś nie tyle błąd ustawy, ile czy niedoskonałość pewna, czy to można w przyszłości myśleć o tym, żeby no coś zmienić. Oczywiście przepraszam za ten głos taki, jakiś taki niepokorny, bo bardzo pochwalam i mimo, że jestem emerytką, panie ministrze, to powiedziałam, jak
pani Mario,
władzy, że wolałabym suchy chleb jeść.
Natomiast jakby postawić kropkę i powiedzieć pytałabym
słowo,
o to.
Jeszcze słowo, bo mam taką jeszcze refleksję. Mówi, tu jakiś pan się skarżył, że ludzie nie mają pracy, a inni mają po 4000, powiedzmy, czy 3 emerytury i jednak dorabiają, no jest tak zawsze, że ci ludzie bogaci chcą mieć więcej. Nie ma solidaryzmu społecznego i można by zaapelować do tych ludzi, żeby ci ludzie, którzy nie mają w ogóle na chleb, żeby mogli zarabiać, natomiast ci, co dorabiają przy 4000 emerytury, no to jest taki brak solidaryzmu. Bardzo
a
przepraszam,
pytanie?
Że tak
a
długo.
Pytanie?
Wszystkiego dobrego.
A pytanie, pani Mario?
A pytanie, no właśnie o tę nowelizację tak przyszłości. Ja mówię zbyt szybko, że już teraz mi się nie podoba to, że no ktoś, kto ma 5 dzieci, co bogaty, to dostaje na 4, natomiast tacy biedni, co to już nie wyrabiają, a 2 dzieci na studiach, no nie dostaną na to 3 dziecko i dlatego jest mi żal i dlatego pozwalam sobie dzwonić, ale życzę rządowi wszystkiego dobrego, bo my tu wszyscy jesteśmy z państwem i cieszymy się.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Czy oczywiście, że myśl, że przyjmując program też takim kluczem, który podejmowaliśmy, czy to ma być wiek 18 lat, czy to ma być ten wiek, gdzie też liczy się dzieci do dochodu 24 lata, były kwestie budżetu państwa. Na dzisiaj przy tych kosztach, które budżet państwa ponosi i na co nas stać, przyjęliśmy ten wariant na poziomie 18 lat, to jest w tym roku, przypomnę, 17 miliardów złotych, w przyszłym roku 23 miliardy złotych. Oprócz tego przecież chcemy też realizować, o którym tutaj mówimy, program mieszkaniowy, wolną kwotę od podatku, kwestie związane z systemem emerytalnym, czyli obniżeniem wieku emerytalnego. Na wszystko muszą być środki budżetowe, czyli na ten moment nie jesteśmy w stanie podnieść tego świadczenia. Oczywiście bo nie znam, jakie tutaj tam państwa rodzina ma dochody. W tym przypadku, o którym pani mówiła, do tego kryterium uprawniającego to dziecko do świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł liczy się cała rodzina, czyli pięcioro dzieci w tym przypadku. Jeżeli by kryterium nie przekraczało 800 zł, to na to pierwsze dziecko też by było. No ale tutaj ta granica została postawiona na poziomie 18 lat. To jest ponad połowa dzieci, które się wychowują w polskich rodzinach, bo to jest 3 700 000 dzieci. Oczywiście tutaj jest też kwestia, to o czym pani mówiła, takiego solidaryzmu wśród rodzin. Tego się musimy uczyć. Kwestia stypendiów dla uzdolnionych młodzieży, uzdolnionych dzieci, co w wielu państwach jest dosyć mocno przyjęte. No, u nas to dosyć słabo na razie funkcjonuje, ale to też jest kierunek, który bardzo mocno też włącza się w tą instytucje kościelne, które fundują stypendia właśnie dla zdolnych dzieci, gdzie nie ma środków na ich dobrą edukację.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z Warszawy. Serdecznie pozdrawiam.
I pani ma na imię?
Obecnych i wszystkich słuchających. Jestem matką chłopca niepełnosprawnego. Rafał ma 33 lata, jest zespołem Downa. I spotykam je tutaj w Warszawie ze strony opieki społecznej na chodzenie mojego mieszkania. Dzwonię w tej sprawie do państwa, ponieważ nie wiem, co mam zrobić. Nie pisałam nigdy do nich o żadną pomoc. Sami sobie radzimy. Mąż był pułkownikiem, proszę państwa, i po prostu od 15 lat jestem sama z moim synem. Rafał wymaga całodobowej opieki, to znaczy jest bardzo modlącym chłopcem, jest bardzo grzecznym, I po prostu żyjemy sobie cicho i spokojnie. Od tamtego roku zaczęła mi opieka społeczna nachodzić. Ja dzwonię do państwa po to, żeby tym matkom, które są samotne, wychowują te dzieci, bo są niektóre takie, gdzie mężowie odeszli, żeby była jakaś pomoc konkretna. Ponieważ tak jak do tej pory, ja tu widzę, że ja z kolei w ten tydzień mam cały, że tak powiem, taki, że muszę chodzić po urzędach, dziecko zamykam w domu i muszę iść do Bielańskiego tutaj, do Bielańskiego urzędu, ponieważ tam znowu ktoś na mnie tutaj naskarżył, bo się nie podoba, że ja chodzę do kościoła, że jestem wierzącą osobą i mam z tego tytułu problemy. Także ja bym prosiła, żeby może jakaś taka ustawa weszła, żeby tym matkom pomóc jakoś, bo nawet państwo mówicie o 500, plus 500. No niestety, mojemu synowi się nie należy. Rafał ma rentę rodzinną po ojcu swoim, ja mam emeryturę, no i jakoś sobie radzimy, dzięki Bogu, że mój mąż wypracował, bo pracował 42 lata w wojsku i mu się to należało. To mają jeszcze pretensje, że mój syn ma tą rentę rodzinną. Jest to niedopuszczalne. Ja prosiłabym pana ministra, żeby może ująć ten problem w jakiejś tam debacie, jak się państwo spotkacie, żeby po prostu tą opiekę jednak trochę przykrócić, bo opieka robi sobie co chce, przychodzi kiedy chce, Ja mam bardzo na wysokim poziomie mieszkanie, ponieważ mam ponad 100 metrów. Nie wiem, czy komuś chodzi o mieszkanie, czy komuś chodzi o to, żebym ja...
Ale ja myślę, że wie pani co, problem rozumiemy problem, dobrze? I tutaj tak spróbujemy pana ministra poprosić o głos. Proszę bardzo, panie ministrze.
Czym myślę, że to też jest pokłosie nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którą wprowadzała Platforma, która jest złą ustawą, którą będziemy zmieniać. Takich sytuacji, o których pani mówi, nie powinno być, że nachodzi się rodzinę, która tutaj niczym nie zagraża, nie stara się o żadną pomoc. Nie znam konkretnie z przypadku sytuacji, ale to, co usłyszeliśmy, jest nie do zaakceptowania. Ale myślę, że to jest pokłosie właśnie złej, wadliwej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która będzie zmieniana.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus Maria Zaprzedziewica.
Teraz i zawsze. Witamy, ojca dyrektora.
Ja przede wszystkim pozdrawiam serdecznie pana ministra.
Pozdrawiam,
i życzę siły. Dyrektorze. Panie ministrze, życzę siły, bo weszliście w stajnię Augiasza, albo jeszcze lepiej.
Ojcze dyrektorze, dajemy radę.
Ja wiem, że dajecie sobie radę, ale to, co jest w Polsce porobione wszędzie, to przecież woła o pomstę do nieba. Jeszcze wrzeszczą, jeszcze to zło, tak zło ma to do siebie, że ono nigdy nie nazwie zła złem, tylko odwrotnie, to wszystko jest dobre. To jest apel, mówię, powiedziałbym, do wszystkich. My wszyscy musimy, gdzie się da, tworzyć struktury dobra. To są pozostałości, to jeszcze jak to będzie jakiś czas. To są pozostałości tego, powiedziałbym, deprawowania również narodu w jakiś sposób systemowy przez wiele lat. Komunizm co robił, prawda? A później to wychodzenie z tego, to jest kwestia i rozumienia, ale i kwestia sumień. Kwestia prawdziwej cnoty solidarności również, czy mamy i tak dalej. Także to jest bardzo dużo i gdziekolwiek dotknie się są problemy. A państwo nie jest bogate. To było zrujnowanie państwa, wyprzedaż majątku.
Potężne zadłużenie państwa też.
Zadłużenie, tak. Te wszystkie. I teraz jeszcze robią naciski, jak nie z Unii Europejskiej, to gdzieś nawet na Stany Zjednoczone. I wydaje się, że to są i Polacy. To oni się nazywają Polakami i szkodzą Polsce. Trzeba to widzieć, czyli trzeba mobilizacji dobra. Proszę popatrzeć, chociażby wczoraj, to ten skandal w kościele świętej Anny, co zrobili, prawda?
Zaprosili to było specjalnie, tak, dokładnie.
I telewizja niemiecka była. Co tu Niemcy mają do roboty? Niech się zajmą sobą, a nie tak. Jeszcze w telewizji niemieckiej niedawno jak przedstawili panią premier, prawda? Tak. Jakie obrzydliwości. Dobrze, że są jakieś takie też portale, które pokazują te rzeczy i dbają o to, że są ludzie, którzy tworzą media, prawda, dużo w internecie, że chcą uświadomić ludzi, pokazać. I ci, którzy są ludźmi przyzwoitymi, którym zależy na Polsce, na prawdzie, jakże się mobilizują, jednoczą i nie myślą tylko o sobie, żeby gdzieś coś tutaj, prawda, dla siebie coś tylko zyskać i tak dalej. Ja was podziwiam, jeżeli mogę, panie ministrze. Przecież ja patrzę, pytałem się, jakie macie pensje. To na tych wiceministrów i tak dalej, czy na ministrów, to niektórzy nie chcą iść, jak są, może... To nie chcę oceniać, czy to może brak ideowości, ale jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to mają większe wynagrodzenia w swoich firmach, jak prowadzą.
No tak, tak.
A wy służycie, także dzięki Bogu i panie ministrze, i alleluja do przodu, niech będzie jak najwięcej ludzi, którym zależy na ludziach, na naszym narodzie.
Też,
bo
też, jak mówimy o polityce rodzinnej, to właśnie mówimy o przyszłości naszego narodu, bo
oczywiście
bez polityki rodzinnej no nasze państwo będzie się zamykać.
Tak.
No,
i to jest wielki sukces, te 500+.
Tak,
to jest wielki sukces. Przez tyle lat nic nie zrobili, a teraz to wygadują, kpią sobie. Jak nie nowocześni, to jakieś platformy. No kto to widział, no?
To tylko nowocześni z nazwy, ale...
Ale nie, ty nowoczesności nie nowocześni. Diabeł też się pięknie ubierał i był nowoczesny, się pokazuje. Zaraz. Jakby był nie taki nowoczesny, to by go ludzie nie słuchali, prawda? To trzeba patrzeć na to wszystko i rozum mieć... Ale do rozumu to trzeba i rodziny, i mediów, i szkół dobrych, a więc i nauczycieli. I po prostu jak zepsuć jest łatwo, ale naprawić, naprawia się długo, bardzo długo. Jak teraz na przykład, panie ministrze, obserwuję przeróżne szpitale na przykład. No to przecież to coś strasznego. Są przyzwoici ludzie i są bardzo porządni lekarze, profesorzy, naprawdę na poziomie. Ale są ludzie, którzy sumienia nie mają, też weszli w ten, powiedziałbym, w te szeregi.
Wszystko się zaczyna w rodzinie. Jak rodzina nie jest trwała, nie ma wartości, to później
ale
się to wszystko...
I rodzina przyzwoita i tu musi iść razem. I rodzina, i kościół, i szkoła.
Dokładnie, tak.
I to trzeba lat. Dlatego nic... Myślę, że to każdy z nas, Polaków, powinien o tym myśleć i nad tym pracować. Myśleć dalej, być dalekomyślnym.
Dokładnie tak.
Takim dalekomyślnym narodem są Niemcy. Proszę popatrzeć, jak oni myślą daleko o swojej ojczyźnie. Jak to się popatrzyło, czy to tam, czy zaraz po wojnie, czy przed wojną, prawda? To oni cały czas myśleli Niemcy i taka partia później po wojnie i taka partia, ale Niemcy i wielkie Niemcy, potężne Niemcy i tak dalej. My też Polacy tak musimy myśleć.
Ich interes tak, narodowy jest najważniejszy, a w Polsce...
I u siebie to wszystko załatwiać.
W Polsce
tutaj. Ale jak nie do Rusków szli, to teraz do Brukseli idą, czy do Niemców, czy gdzie indziej. To jest chore. To są brak sumień, to jest jakieś, mogą mieć tytuły nawet naukowe, ale to są, uchowaj Boże nas przed tym. Diabeł też jest inteligentny. No, także tylko jakie kwestia tu jest sumienia u nas. I tego życzę i dzięki za to, że to robicie. Ja życzę tylko i módlmy się wszyscy, naprawdę. Modlić się o to, żeby i o pokój także. Bo to jest też zagrożone. Na każdym kroku mamy tak, jesteśmy po prostu niszczą nas. Jakoś to jest wojna cywilizacyjna w tej chwili. To jest wojna przeciwko Kościołowi. Uderzenie w Polskę to jest uderzenie w Ewangelię, w naukę Chrystusa. Mają zupełnie inne plany odnośnie świata. To widać wyraźnie. Widać nawet muzułmanów. Puścić wszystkich, żeby zniszczyć chrześcijaństwo. Nawet to. Nie pomogła nowa lewica, nie pomógł marksizm, ten potworny, nie pomogło im, żeby to zniszczyć, no to teraz tak. I teraz nie dajmy się podzielić, skłócić, tylko budujmy. I ci, którzy niszczą, trzeba widzieć ich. I Bogu dzięki, żeście zaczęli od tych rodziny. Daj Boże, żeby to wyszło i żeby były rezultaty. No, a później następne sprawy. To jest po tym zniszczeniu trzeba, jeszcze raz mówię, dużo pracy i dużo dobrej woli i przemyślenia. Także podziwiam też to panią premier, że ona to wytrzymuje. Daj Boże. I każdego z was. Nie dajcie się. Alleluja i do przodu.
Dziękuję bardzo. Bogiem. Bóg za Panem życzę. Oczywiście ojciec dyrektor tu bardzo kilka ważnych kwestii poruszył. No, na przykładzie właśnie tego programu Rodzina Plus, no musimy budować wspólnotę, bo rodzina jest najważniejsza. No, jeżeli widzimy, co się dzieje na naszych oczach w ostatnich tygodniach, gdzie nasi politycy, w cudzysłowie oczywiście powiem nasi, donoszą na własne państwo, do zagranicy, do instytucji zagranicznych, za ocean. To jest absolutnie, no, można to traktować jako działanie na szkodę własnego narodu. Kwestia ataków na Kościół, w tym przykład z Kościoła Świętej Anny, gdzie przygotowana ustawka dotycząca okrzyków, pokazywane w mediach zagranicznych, co się u nas dzieje. Także to wszystko pokazuje, w jakim momencie jesteśmy. Też tutaj ojciec dyrektor wspominał o potwornym zadłużeniu naszego kraju. No to warto przypomnieć, że w ciągu roku spłacamy ponad 40 miliardów złotych na obsługę tego zadłużenia. To są olbrzymie środki, które gdyby państwo nie było na tyle zadłużone, można było przeznaczyć między innymi na sprawy społeczne, o których tutaj dzisiaj mówimy. Myślę, że ten program Rodzina 500+ będzie taką drogą do budowania wspólnoty i też do łączenia, a nie dzielenia, bo nieraz się w tych głosach słyszy, że komuś coś zabieramy. No nikomu nic nie zabieramy, no, tylko dajemy szansę rodzinom, żeby miały większą szansę na lepsze wychowanie dzieci, na lepszą edukację, na środki do życia, ale również ten drugi warunek, o którym mówimy, o poprawie wskaźnika dzietności, czyli tej sytuacji demograficznej w naszym kraju, która jest dramatyczna.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Marta z Podkarpacia.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym zapytać o taką kwestię, może taką poddać, taką kwestię do przemyślenia też. Jestem samotną matką, wychowuję jedno dziecko. Mój dochód miesięczny jest 1800 zł miesięcznie, no więc przekracza ten dochód, no automatycznie wyklucza. I no, takich samotnych matek, tak jak ja, w mojej sytuacji jest dużo. I chciałabym po prostu poddać tą kwestię może pod dyskusję, żeby też zwrócić uwagę na samotne matki, które no, wychowują to dziecko jedno. Dochód niewiele przekracza, no ale jednak wyklucza to, żeby jednak też, wiem, że 500+ to jest dla rodzin wielodzietnych, ale jednak samotna matka też troszeczkę ma problem z tym, może żeby jednak docenić, jeżeli przekracza niewiele.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Znaczy, tutaj już też tłumaczyliśmy to, że mówimy o dochodzie na członka rodziny, jest 800 zł. Zastanawialiśmy się przy pracach nad projektem dotyczącym tego propozycji przy kryterium dochodów tego zastosowania złotówka za złotówkę, co od 1 stycznia funkcjonuje przy zasiłkach rodzinnych. W tym przeglądzie tego nowego systemu Rodzina 500+, będziemy to brać pod uwagę i w tym przypadku wtedy, jeżeli komuś by przekroczył dochód na osobę, no byłaby możliwość odliczenia tej kwoty. Myślę, że tak by przy następnym jakiś już dyskusja nad zmianą, ewentualnymi zmianami, na pewno ta kwestia będzie też rozpatrywana.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja chciałem zapytać pana ministra.
Pana imię?
Tak. Józef Zotmuchowa. Chciałem zapytać pana ministra, dlaczego jest tak długi okres do ponownej weryfikacji, powiedzmy, przyznania tego świadczenia 500+. Od tego momentu dopiero jakoś wrzesień 2017. Ponieważ ja mam taką specyficzną sytuację, że powiedzmy teraz jest brany ten 2014 rok jako ten wskaźnik dochodu, prawda, nie? I no w 2014 roku no niestety jakoś tak, no powiem, może nie łapię się, że tak powiem brzydko, na ten dodatek 500+, ponieważ tam mam jakoś 900, nie? Ale gdyby już wziąć pod uwagę 2015 rok, no to zdecydowanie się łapię, bo mam bardzo nisko, nie tam w granicach 400 zł. I teraz ja muszę czekać aż po prostu do września 2017 roku, czyli prawie półtora roku, nie? Ja w sumie mam no, 5 dzieci, no ale na to ostatnie jeszcze myślałem, że coś od tego państwa uzyskam. No niestety są takie bardzo rygorystyczne te. No, jestem zdziwiony, dlaczego nie jest brany na przykład 2015 rok, a 2014, tak daleko jakby, nie? I dlatego, no nie wiem, czemu to tak jest jakoś tak...
Może od razu, czyli pan stawia pytanie, a pan minister teraz panu odpowie.
Może od razu wyjaśnię, tak,
no
bo
to,
może...
No to ja to pytanie na początku właśnie postawiłem. Dlaczego jest tak długi okres czasu, aż półtora roku do oczekiwania, powiedzmy...
To zaraz się pan dowie, czy rzeczywiście trzeba oczekiwać aż do 2017 roku.
Dobrze.
Dziękuję.
Dobrze. Może w pana przypadku będzie zastosowanie też przepis dotyczący to, o czym już też wcześniej mówiłem, tak zwana utrata dochodu. Jeżeli ktoś na przykład stracił pracę, to wtedy...
No ja nie utraciłem pracy, tylko po prostu moje dochody bardzo znacznie spadły, nie? I ta pani mówi, to...
Warto sprawdzić, jeżeli pan będzie składał, złożyłbym wniosek, czy poszedłbym do Urzędu Gminy i sprawdził, czy w pana przypadku nie ma zastosowania ten artykuł dotyczący utraty dochodu i z tego tytułu pogorszyła się sytuacja. Wtedy nie bierze się od tego dochodu już 2014 roku, tak by nie wlicza się tych dochodów utraconych. Może w pana przypadku będzie taka sytuacja, że jednak pan będzie mógł z tego skorzystać. No okres pierwszy był dlatego 2014, tak jakby żeby przy kryterium dochodowym te stawki były niższe, także to było takby lepsze rozwiązanie i stąd jest ten przepis dotyczący utraty dochodu i może w pana przypadku będzie tak, że akurat pan będzie mógł z tego skorzystać. Proszę, żeby pan jednak udał się do Urzędu Gminy, czy gdzie pan tak. jest tam...
Tak ja właśnie dzisiaj byłem, nie? I pani powiedziała, że to po prostu utratę się rozumie w ten sposób, jeżeli tą pracę się całkiem utraciła, a nie, że spadły dochody. Tak.
Czyli w tym przypadku by pana nie obejmowało. No tutaj jeszcze sprawdzałem na szybko, tak. Czy ewentualnie pana by to... Jeżeli pan już to sprawdzał, no to...
No sprawdzałem i dlatego jest, tak. Dlatego jest taki długi okres czasu, bo no już dopiero będę mógł się w 2017 roku starać o, powiedzmy, ponowną weryfikację. Ja myślałem, że z początku roku kalendarzowego, ale pani mówi, że jednak...
Nie, ten okres właśnie dlatego był wydłużony do końca...
Do półtora roku.
Tak, wydłużony do ten pierwszy okres rozrachunkowy, że jakby ta sytuacja nie wymagała kolejnego składania wniosku. No nie da się chyba wszystkich przypadków, nawet w takim przypadku, jak pan mówi, wyłapać, że tak powiem.
No to dziękuję za to.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Z
Panem Bogiem. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, dzień dobry. Ja bardzo przepraszam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, że sobie pozwoliłam z tego numeru zadzwonić, ponieważ nie mam szans się nigdy dodzwonić. Jestem stałą słuchaczką, natomiast pierwszy raz w życiu się w ogóle dodzwoniłam do Radia Maryja.
Ma pani szansę, bo akurat teraz są dwa polskie numery wolne. Ale proszę.
No cały czas próbuję, uczciwie, ale cały czas były zajęte.
Proszę się przedstawić.
Mam na imię Barbara, jestem z Podkarpacia. Mam syna, to znaczy mam dzieci za granicą, które tam się kształcą, które tam mieszkają. Zresztą to nie jest tylko jedna osoba, mój syn, ponieważ bardzo dużo z południa Polski powyjeżdżało mądrych, zdolnych ludzi ze względu na te sytuacje nasze. I teraz chciałam zapytać, co można zrobić, jak nasze państwo, w jaki sposób moglibyście, nie wiem, coś zaproponować tym ludziom, którzy kochają Polskę, którzy są świetnie wykształceni, którzy chcieliby wrócić i w tym decydującym momencie pomóc po prostu, jako Polacy, wykształceni. Jakieś szanse tutaj. I druga sprawa też, chciałam podziękować ojcu dyrektorowi za wszystko, za całą jego pracę, za tę wypowiedź. I to, co my widzimy, co się dzieje, jakie kalumnie, jakie epitety na temat ojca dyrektora i Radia Maryja, to po prostu krew się burzy. I wreszcie chcę powiedzieć, że wierzymy, jeszcze wspieramy ten rząd, cieszymy się z naszego prezydenta, cieszymy się z tej wolności i tu macie państwo gorące nasze poparcie. To nie jest tak, że ktoś tam gdzieś, całe Podkarpacie jest patriotyczne, było i ja za siebie mogę powiedzieć, za moich znajomych, naprawdę wspieramy prezydenta. I tu chciałam tylko się dowiedzieć, co można zaoferować tym, którzy są za granicą, są świetnie wykształceni, a chcą wrócić, chcą pomóc Polsce.
Dziękuję bardzo, pani Barbaro.
Bóg zapłać za ten dobry głos.
Pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać.
Jesteśmy z wami. Cieszymy się, że Polska zmartwychwstaje.
Bóg zapłać. No jakbyśmy mieli Podkarpacie w całej Polsce, to dzisiaj byśmy zmienili konstytucję i tych problemów mielibyśmy o wiele mniej, bo Podkarpacie faktycznie zawsze jest tutaj bardzo mocne i wiarą, ale i też głosowaniem, szczególnie na Prawo i Sprawiedliwość, także za to serdecznie dziękuję. No oczywiście myśmy tutaj już też o tym mówili, żeby dać szansę młodym ludziom, którzy są za granicę, to musi być program dotyczący i rodziny, ale również i pracy, godnej płacy, mieszkania. To muszą być wszystkie naczynia połączone, bo w innym przypadku no, ci młodzi ludzie nie będą mieli do czego wrócić. Czyli mamy tutaj głęboką nadzieję, że program, który przedstawia pan premier Morawiecki, będzie takim rozrusznikiem polskiej gospodarki, ale też stworzy nowe szanse dla młodych ludzi, dla powrotu ich do naszego kraju, żeby tutaj na miejscu mogli znaleźć pracę, godną płacę, a my też będziemy w tych programach rodzinnych, między innymi ten program polityki mieszkaniowej, ułatwiać z jednej strony tanie mieszkania, z drugiej strony tanie kredyty na budowę własnych budynków jednorodzinnych czy zakup własnych mieszkań.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Iwona z Lubelszczyzny dzwoni. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i gościa.
Dziękuję.
A ja chciałam zapytać, bo tutaj była pani wcześniej przede mną, mówiła na temat samotnego rodzica. Chciałam zapytać, czy było brane pod uwagę w ogóle takie rozwiązanie, żeby odnośnie 500+ obniżyć próg górny, a dolny troszeczkę podwyższyć, zwracając uwagę na ludzi właśnie, którym właśnie te dochody tak niewiele przeszkadzają w tym, żeby otrzymać wsparcie finansowe. Także moje takie krótkie pytanie z pełnym poparciem dla rządu, mimo że się też nie załapałam na program 500+, ale trzymam kciuki za nowy rząd, popieram serdecznie, a nawet mój 8-latek chce się wybrać w niedzielę do Warszawy z flagą. No, także powstrzymuję, super. No ale nie wiem, czy powinna.
Wziąć 8-latka z sobą i dwie flagi.
Dobrze.
Dziękuję.
Lezmę. Także żyjemy tu cały czas zmianami, które w naszym kraju się dzieją. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Lubelszczyzna też bardzo dobrze głosuje, także jesteśmy wdzięczni. Oczywiście, że myśmy w tej dyskusji dotyczącej ograniczenia ewentualnego tych kryterium o wyższych zarobkach też zastanawialiśmy się, czy takie rozwiązanie wprowadzić. Z jednej strony ponownie byśmy ten system dosyć mocno zbiurokratyzowali, po drugie też eksperci, którzy współpracują z nami, eksperci od polityki rodzinnej uważają, że nie powinno się wprowadzać kryterium przy świadczeniach rodzinnych. Prowadziliśmy to kryterium przy pierwszym dziecku. Z jednej strony kwestia finansów budżetu państwa, ale z drugiej strony też to jakby ten drugi cel programu, czyli wsparcie dla rodzin, w których jest drugie i kolejne dziecko. Także tutaj tak ten program był skonstruowany, ale tak jak mówię, tutaj w tym przypadku kryterium dochodowego zastanawiamy się nad tym zastosowaniem tej metody złotówka za złotówkę. Myślę, że przy weryfikacji czy ocenie tego programu, który zakładamy do przyszłego roku, do września, dokonamy, to rozwiązanie ma szansę się znaleźć.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ewa z Legionowa.
Ja mam, pozdrawiam oczywiście prowadzącego i
dziękujemy.
Wiceministra. No właśnie, tak jak poprzednie mówczynie, też mam dwoje dzieci. Fakt, że pierwsze jest pełnoletnie, drugie 13-letnie dziecko. I tutaj też spotkało mnie takie rozczarowanie właśnie wsparcia rodziny. Też mój dochód niewiele przekracza. No i właśnie też moje takie pytanie jest, czy nie, pan wiceminister, nie pomyślicie państwo na tym, żeby wprowadzić nowelizację? Bo niestety no, jest dużo takich rodzin, gdzie drugie dziecko też w zasadzie no, są potrzeby, tak? A znamy takie sytuacje, gdzie pieniądze trafiają do rodzin bardzo bogatych, też wspierają dzieci, wiadomo, że każde dziecko potrzebuje, no ale to dziecko drugie, tak jak w moim przypadku, jest bardzo pokrzywdzone, tak? I no, te pytanie właśnie o nowelizacji, jak to jak najszybszą, prawda? Bo wiele funduszy właśnie trafi do rodzin, gdzie no, naprawdę mogą sobie finansowo na wiele rzeczy pozwolić, a tutaj tak jak w innych rodzinach, no, jest to krzywdzące po prostu. No i ten program w zasadzie no, jest dosyć kosztowny, ale żeby właśnie nie uderzał w takie sytuacje, tak? Pytanie takie właśnie jest o nowelizacji jak najszybszej takiej ustawy i wzięcia pod uwagę właśnie takich rozwiązań.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Bóg zapłać.
No zdecydowanie ten program dociera do rodziny jednak biedniejszych i czy najuboższych, bo tak można to określić, do rodziny wiejskich. Także tutaj na pewno jest jakaś grupa ludzi bogaczy, która z tego programu też skorzysta. Powtórzę jeszcze raz to samo, że tutaj możemy się zastanawiać się nad wprowadzeniem tego systemu przy kryterium dochodowym, czyli złotówka za złotówkę. Na pewno nie w tegorocznym budżecie, bo na to też trzeba mieć środki. Czy będzie to przyszłoroczny budżet? Zobaczymy, jak ten rok nam, że tak powiem, finansowo się zamknie, ze względu na to, że no, też zobaczymy, czy przypominam, że program jest oparty na składaniu wniosków. Czy te osoby, które to, co przewidzieliśmy jako 100%, wszyscy z tego skorzystają, czy jednak będzie grupa osób, która z tego programu, choćby ze względu na swoje dochody, nie będzie chciała skorzystać. Także w tym roku nowelizacja, jeśli chodzi o ten zakres, nie, ale w przyszłym roku nie wykluczamy takiej zmiany.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy ojca Grzegorza i witamy naszych kochanych słuchaczy, którzy wybrali nasze wybory, życząc wam tego samego. Aleluja i do przodu.
Pana imię?
Ojcze Grzegorzu, ty mnie bardzo dobrze znasz. Kłania się Tuchyniek z Kochcic, Paul, który ojcu Grzegorzowi powiedział jasno, wyraźnie, po roku jak chcesz dostać Kroła i Bzika, to wyłączaj ta telewizornia, a włącz Radio Maryja. I ciąg, aleluja i do przodu. Ale ja mam ojcze Grzegorzu i do słuchaczy naszych, którzy dzisiaj reprezentujecie, jedno konkretne pytanie. Ojciec dyrektor powiedział parę lat temu to, co powiedział Karl Bederman i to, co powiedział Dalai Lama. Polsko szykuj się na konkretne ataki ze strony Zachodu i Niemiec. Ojcze dyrektorze, my wszystko pamiętamy już przez te 25 lat, co się działo i co się będzie robić. Robmy to pomału, nie z prądem, a idźmy właśnie pod prąd, ojcze dyrektorze, pod prąd. A nie jak te psikusy. Jeden wali w prawo, drugi trzeci w lewo. Ojcze dyrektorze, na koniec, kończąc już swoją audycję. Ojcze dyrektorze, tak jak Buzek powiedział, wszystko nam dajcie, wszystko nam schcicie tego, a potem nam powiedział linie śmierdzące do roboty. Niech teraz on idzie razem z Donaldem Tuskiem i z tą elitą, co przez 8 lat kradli. Niech oni teraz, ojcze dyrektorze, zwracają. Bóg wam zapłać, czekam na wasza odpowiedź z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem, panie Heńku. Spróbujemy jeszcze następny, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Małopolski. Kłaniam się
Kłaniamy się również
prowadzącemu i panu panu ministrowi.
Zdrowia życzymy.
Chciałam zapytać, chciałam powiedzieć, bo ja jestem jakaś głupia widocznie, bo do tej pory to ja wiedziałam, że jak się kocha, to chce się być z tym kimś, kogo się kocha. Jak się kocha ojczyznę, no to się chce być w ojczyźnie. Jeżeli jest taka nędza, że ja muszę szukać pieniędzy za granicą, to ja mówię, poczekajmy, jak się tu dorobimy, to pojedziemy z powrotem do ojczyzny. Mogą się nigdy tak nie dorobić. Jednak w tej rodzinie, jeżeli dzieci słyszą, jeśli się dorobię, to wrócę do ojczyzny, jeśli słyszą to od małego, to pewnie będą uważały, że najbardziej szczęśliwym można być w ojczyźnie. Nie wierzę tym, którzy mimo, że bardzo dobrze zarabiają, są szalenie mądrzy i wykształceni, że nie mogą wrócić do ojczyzny. Więc albo tak, chociaż tyle mówić tym dzieciom. Bo one wtedy, nie wiadomo kim będą, ale może będą kimś takim, że nie będzie im tak strasznie zależało, czy zarobią 1000 złotych, czy 2000 złotych, więcej czy mniej. Tylko wrócą do ojczyzny, Bóg zapłaci.
Dziękujemy bardzo.
No to zapłać za ten głos. Oczywiście najważniejsze jest wychowanie w rodzinie. Jeżeli człowiek jest dobrze ukształtowany, to rzeczywiście te decyzje też podejmuje rozsądnie. I tutaj tyle takiego komentarza.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja niedawno zaczęłam słuchać tego programu.
Mam na imię?
Małgorzata z Lublina.
Dziękujemy.
Usłyszałam, że program dotyczy między innymi tego programu 500+. Jestem wyborcą PiS-u, byłam bardzo zainteresowana tym programem. No i cóż, no niestety chciałam wyrazić swoje rozżalenie. No niestety te rodziny, tak jak definiuję tutaj swoją, która mamy troje dzieci, z tym, że dwoje dzieci już jest, no jeden prawie dorosły, pierwszy syn jest dorosły, a najmłodszy jest 11-letni. No i niestety program, że tak powiem, tylko obejmuje przez 4 miesiące. Jest to taki problem rodzin dojrzałych. Wiadomo, że ja już tutaj demografii nie poprawię, ale też chciałam zwrócić uwagę, że my też mamy, te rodziny, te dojrzalsze, mamy dużą rolę do odegrania, bo my ponosimy duże koszty, żeby tutaj dzieci wykształcić dobrze, żeby dzieci znalazły pracę na naszym polskim rynku pracy. No i niestety tutaj, no, z tego co słyszę, ten program no, niewiele nam daje. I teraz takie moje pytanie, czy na przykład państwo będzie brało jeszcze pod uwagę takie rodziny, gdzie to najmłodsze dziecko jest jeszcze w tym wieku, no na przykład tak jak moje, 11 lat. No bo na przykład teraz analizuję sytuację moich znajomych, tylko dlatego, że mają dzieci nieco młodsze, prawda, dostaną 1000 złotych. Ja natomiast mam dzieci nieco starsze, no i we wrześniu nie dostanę nic. A tak jak mówię, studenci no też kosztują, szczególnie poza domem. Także to tyle z mojej strony i no chciałabym usłyszeć, czy po prostu państwo może w kolejnych latach coś zaproponujecie takim rodzinom. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy pani, szczęść Boże, pozdrowienia dla całej rodziny. Pani
już
ministrze.
Tak, próbowałem już też to wytłumaczyć, że ta granica 18 lat przede wszystkim wynikała z kwestii budżetu państwa. Bo oczywiście no, jest zgoda, nie ma tutaj sporu między nami dotyczącym, że dzieci od 18 roku życia do 24 roku życia jest ten jeszcze moment kształcenia się, studiowania. Te koszty są duże, ale państwa na ten moment nie było stać nam na jeszcze objęcie tej grupy dzieciaków wsparciem rodziny. Czy będzie szansa w następnych latach? W tej chwili nie umiem odpowiedzieć. W tej chwili tym tegorocznym budżecie i przyszłorocznym budżecie, jak jeszcze raz to, o tym mówimy, to jest w przyszłorocznym budżecie 23 miliardy złotych. To są bardzo duży wysiłek nas wszystkich, bo oprócz tego musi być jeszcze realizowany program polityki mieszkaniowej. Wprowadzenie wolnej kwoty od podatku. To są kwoty, na które musimy znaleźć środki w budżecie państwa. Oczywiście, jeżeli by wszystkie nasze propozycje dotyczące wzrostu gospodarczego i zasilenia budżetu państwa dodatkowymi środkami, to warto również te kwestie, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy, czyli przesunięcie tej granicy z 18 lat wyżej, można rozważać. Ale na ten moment takiej możliwości finansowych państwa nie ma. Tym bardziej, tak jak powiedziałem już wcześniej, że no na samą obsługę zadłużenia płacimy co roku 40 miliardów złotych. To są olbrzymie koszty, które ponosimy jako państwo, jako my wszyscy.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Witam ojca prowadzącego, księdza ojca Grzegorza i wiceministra.
Dziękuję.
Moje nazwisko, imię Lech ze Śląska dzwonię. No, od dłuższego czasu słyszę opozycję, która krytykuje ten program 500. Ludzie się cieszą z tego, jest to dobry program i dla mnie to jest najważniejsza rodzina. A rodzina i dziecko, bo dziecko, jak mówił rząd, pani Beata Szydło, to jest inwestycja. W czym jest problem? Uważam, że w Polsce opozycja, nawet pani taka wicemarszałek Sejmu Dolniak, mówi, że to jest rozdawnictwo. To ja się pytam o to, jeśli ona mówi, że rząd rozdaje lekko ręko, to kiedyś rząd też lekko ręko wykształcił ją, płaci za nią, to niech ona teraz odda te pieniądze, bo ma pracę, dobrze zarabia i niech za te studia, fakturę rząd wystawi, odda i będzie na to młodzież, na te dziecko. I właśnie uważam, że w Polsce rząd powinien doprowadzić, nie wiem, czy to w referendum, czy po prostu to, żeby każdy, kto trzeba inwestować w przedszkola, podstawówki, w gimnazja, w liceum i studia, bo mamy mieć młodzież wykształconą, zdolną, ale kiedy skończą, dostaną pracę, to każdy powinien już oddać za te studia normalnie, czy tam za doktora, czy za profesora i wtedy pieniądze będą na przedszkola, na szkoły, można uczyć młodzież języków, następne pokolenie kształcić, żeby nie było ciemnogrodu. I tu jest w tym problem, że po prostu trzeba się zwrócić do narodu, albo niech każdy, bo państwo do tej pory każdemu coś dało. To nie 10% biedny, ten nawet bezrobotny da dla rządu i ten, co zarabia 50 milionów, niech da. Ale on mówi, że nie, bo ile on by musiał dać. A wtedy by były pieniądze i by kraj mógł się rozwijać, można by było dać na armię, na wszystko. I uważam, że do tego powinniśmy dążyć. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
No, dziękujemy za ten głos. No, oczywiście my cały czas powtarzamy, że rodzina to nie koszt, to jest inwestycja. Inwestycja niesłychanie potrzebna, konieczna dla naszego państwa. I no, opozycja, tak już mówiliśmy, no, zachowuje się tu irracjonalnie, bo z jednej strony cały czas krytykowała program, z drugiej strony chciała dorzucać jeszcze zdecydowanie większe środki, których po prostu w budżecie państwa nie ma. Myślę, że dla opozycji no to jest szok, że ten program realizujemy i w tak krótkim czasie i nie mogą się z tym pogodzić, ale my będziemy robić konsekwentnie swoje, realizować program ten, o którym dzisiaj mówimy, Rodzina 500+, ale też inne programy. Myślę, że mamy ten program rozpisany na tę kadencję, mamy nadzieję i na następną, bo te programy muszą być realizowane w dłuższej perspektywie czasowej i że te programy no, poprawią zdecydowanie sytuację polskich rodzin. Z tych spotkań, które ja odbywam, jeżdżąc i po kraju i odbywając konsultacje, no, program cieszy się naprawdę dużym uznaniem i oczywiście są też uwagi, które też dzisiaj słyszymy na antenie, ale generalnie wszyscy tutaj jednoznacznie powiedzą, że ten program był potrzebny, konieczny. No i zawsze to pytanie, które wraca do opozycji. No mieliście 8 lat rządowi, co się w tym czasie zrobili? Mieliście olbrzymie środki unijne i jak one zostały wykorzystane? Gdzie one poszły? No nie poszły do rodziny, tylko poszły wielokrotnie do prywatnych kieszeni prominentnych działaczy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Z tej strony Piotr, w zasadzie z północnej Lubelszczyzny albo z południowego Podlasia. Różnie to teraz po tych podziałach nazywają. Jestem, szczerze mówiąc, wyborcą PiSu i popieram ich całym sercem. Od początku już od wielu lat. Jednak moim zdaniem ten program 500+, być może, że to szło w kierunku, żeby zwiększyć ilość dzieci w rodzinie, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę tutaj PiS się nie popisał, że tak powiem, bo skoro państwo stać na wypłatę obywatelom Izraela za rzekome jakieś straty, jakichś dziwnych emerytur, no notabene uchwalonych przez koalicję PO-PSL po wysokości 100 euro miesięcznie, to myślę, że trzeba było rozważyć na przykład danie każdemu dziecku po te 400 czy 300 zł obliczyć to. Bo jednak tak jak rozmawiam z ludźmi, to jest duże rozżalenie, zresztą i to dzisiaj w audycji też słychać ludzi, którzy na przykład mają dorosłe dzieci i jedno młodsze, bądź tam dwoje młodszych, no i to. A wracając do tego, skąd wziąć pieniądze na to, no nie pamiętam, który Sejm zobowiązał rząd do tego, żeby obliczyć straty wojenne Polski i wystąpić do Niemiec o zwrot, o zapłatę za te straty, nie tylko w majątku, ale też i w ludziach, to myślę, że chyba czas najwyższy było takie kroki podjąć. No wiem, że rząd ma duży bałagan do zrobienia, ale uważam, że to jest też ważna sprawa na tle polityki Niemiec wobec Polski obecnej, na przykład ostatniego szkalowania naszej pani premier przez niemieckie media i nawet incydentu ataku na list episkopatu w sprawie aborcji w Kościele Świętej Anny, tam była telewizja niemiecka, bodajże ZDF. To trzeba by było trochę Niemcom utrzeć nosa, nawet występując z takimi zresztą słusznymi roszczeniami, bo Żydzi na przykład mają roszczenia wobec Polaków za jakieś straty wojenne, dlaczego nie mają ich do Niemiec, a w sumie Polska poniosła i straty i w ludziach, i KL Warszaw, o którym się nie mówi, to też było masa ludzi została spalonych, czy tam wymordowanych i cała Warszawa zrujnowana, nic się nie. Tylko Warszawa, cały kraj, wszystkie dobra narodowe wywiezione na wschód i na zachód. No wiadomo, że od Ruskiego się tam nic nie uzyska, jest marna na to szansa, ale skoro Niemcy są taki wzorem, że tak powiem, demokracji w Europie i śmią nas pouczać, że u nas nie ma demokracji, a u nich jest, no to niech zapłacą za to, co zrobili nam wojnę i niech teraz nie przerzucają winy za nazizm na Polaków, bo zresztą jak na przykład profesor Kierzyn opowiadał, to w Stanach wszyscy myślą, że naziści to Polacy. Tyle mam do powiedzenia.
Dziękujemy bardzo. Trochę też tematów tutaj nam pan dostarczył, panie ministrze.
Czy no, pierwsza taka generalna uwaga, że ten program Rodzina 500+, to nie ma być program typowo socjalny, tylko właśnie program polityki rodziny, czyli wspierania rodzin. I będzie ta dyskusja i ona jakoś tam trwa, ale myślę, że jesteśmy przekonani, że to, co zaproponowaliście, to było na ten moment optymalne rozwiązanie. Z kwestiami również, tak już mówiliśmy, dotyczące poprawy sytuacji rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych, rodzin, które zamieszkują na wsi, a z drugiej strony też ten czynnik demograficzny, czyli to wsparcie na drugie i kolejne dziecko, żeby to była ta zachęta do większej liczby dzieci, bo to jest nam niesłychanie potrzebne i konieczne. Tak już powiedziałem, to jest polska racja stanu, abyśmy ten dramatyczny wskaźnik dzietności zmienili i doprowadzili do jakiejś innej sytuacji w kraju. Jeśli chodzi o roszczenia, no to jest problem bardzo złożony dotyczący roszczeń. Wiemy, były podpisane już porozumienia, różne wypłaty. Temat, no rzeczywiście również dokonujemy zmiany ustawy dotyczącej odpowiedzialności za używania wobec Polski nieprawdziwych informacji, zarzutów dotyczących polskich obozów zagłady. To jest w tej chwili prowadzone przez rząd i to tutaj jesteśmy zdecydowanie zdeterminowani, aby do takich sytuacji nie dochodziło i za takie sytuacje po prostu były wymierzane odpowiednie kary.
Panie ministrze, gdybyśmy chcieli w jakiś sposób podsumować te głosy, bo może jeszcze któreś, czy jakaś sprawa nie została przez nas podniesiona, czy przez słuchaczy, no to też mógłby być jakiś motyw do przemyślenia, czy do podjęcia sprawy. Pan mówi, że to pewna baza, tak, były pewne założenia, pewna baza do procedowania, nie wiem, następnych prac, ustaw, które pomogą w funkcjonowaniu państwa, funkcjonowaniu każdej rodziny.
Znaczy myślę, że jest zgoda i w tych głosach też wynika jednoznacznie troska, że rodzina jest rzeczą najważniejszą. Jest kwestia, w jaki sposób tej rodzinie jako państwo jesteśmy w stanie pomagać. Zdecydowanie tutaj opowiadamy się za rodziną, która jest rodziną, która sama podejmuje decyzje, jak najmniejszej ingerencji państwa, szczególnie jeśli chodzi o wychowanie dzieci, jak również w kwestiach związanych choćby z tym nieszczęsną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która pozwala zabierać dzieci z rodzin z powodu biedy. I ten program tak by ma te dwa cele, czyli świadczenie wychowawcze pomagające rodzinom w bieżącym utrzymaniu rodziny, poprawy wychodzeniu dzieci, szczególnie z biedy, z ubóstwa i z drugiej strony ten wskaźnik dzietności. Oczywiście ta granica, którą jest 18 lat, może być dla wielu tą granicą, która powoduje, że część osób nie jest do końca zadowolona z tego programu, bo te środki, które potrzeba na utrzymanie rodziny, szczególnie jak dzieci się uczą, też są wyższe. Tu już tak jakby tłumaczyłem, że ta granica jest spowodowana też możliwościami budżetu państwa. państwo jest w dramatycznej sytuacji kwestii budżetowej i znalezienie w tym budżecie, w tegorocznym budżecie 17 miliardów złotych nie było rzeczą łatwą, a teraz musimy zapewnić na program w przyszłorocznym i w kolejnych budżetach ponad 23 miliardy złotych, a jeszcze musimy mieć środki na dalszą realizację programu, bo to jest jakby ta oś tego programu polityki rodzinnej, czyli 500+. Będzie program mieszkaniowy, czyli budowa tanich mieszkań komunalnych, plus umożliwienie tanich kredytów na budowę domów czy zakup mieszkań. Do tego będzie wolna kwota od podatku. Rozpoczniemy tę wolną kwotę od podatku od najniższych świadczeń, aby tym osobom w pierwszej kolejności pomóc. Realizujemy obniżenie wieku emerytalnego, na co też do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych musimy z budżetu państwa dołożyć środki. I to są te najważniejsze programy, które w tej chwili realizujemy. Do tego program tworzymy program senioralny. Pierwsze ogniwo zostało stworzone dotyczące darmowych leków dla osób powyżej 75 roku życia. W przyszłym roku na to ma być już przeznaczona kwota ponad 500 milionów złotych. To są te kierunki, które w pierwszej kolejności musimy realizować. Mówimy o tej części wydatkowej, ale musimy też szukać części wpływów do budżetu. Stąd w tegorocznym już budżecie dotyczący kwestia podatków bankowego, uszczelnienia VAT-u, będzie zmiana całego systemu dotyczącego poboru VAT-u, uszczelnienia, tak już powiedziałem, tego systemu, jak również będzie wprowadzony w ograniczonej już wielkości podatek od sprzedaży detalicznej, aby on nie uderzył w to, co na początku niestety było przewidywane. Mogłoby się by tak stać dotyczące polskich sieci, szczególnie małych sieci, to tutaj zmieniliśmy zdecydowanie zakres tej ustawy. No i głęboko też wierzę, że program premiera Morawieckiego, ten program rozwojowy, to jest ten klucz do sukcesu i do realizacji tych programów, o których wcześniej mówiliśmy. No i mogę tylko jeszcze raz powtórzyć, że to, co wielokrotnie mówiliśmy i też tak ten tytuł audycji, że rodzina to nie koszt, to inwestycja, która jest inwestycją w przyszłość naszej ojczyzny. Myślę, że to spotkanie dzisiejsze, za które bardzo dziękuję i ojcu dyrektorowi, ojcu Grzegorzowi, bo myślę, bardzo merytoryczne, spokojne i za to dziękuję i telewidzom, radiosłuchaczom za takie spokojne, merytoryczne dyskusje, bo nawet jeżeli się tam gdzieś czuję niekiedy jakiś mały żal do tego, że ten program kogoś tam nie obejmuje, to on jest wypowiadany w trosce o naszą sytuację i za to dziękuję i myślę, że takich programów jak najwięcej w Radiu Maria. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękujemy, wytrwałości też i mamy nadzieję, że praca też i wysiłek będzie owocował.
Bóg zapłać. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
Naszym gościem był pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziś temat rodzina najlepszą inwestycją w przyszłość Polski. Dziękuję panu ministrowi, dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za państwa telefony. To były rozmowy niedokończone.